Wszystko na gorąco w Radiu Szczecin. Samorządowa przeplatanka.
Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie w samorządowej przeplatance, a moim i Państwa gościem jest Agnieszka Przybylska, radna Prawa i Sprawiedliwości Zachodniopomorskiego Sejmiku dokładnie od 3 lat, także członek Komisji Zdrowia, kandydatka z 6. miejsca listy okręgu Szczecin-Police do Sejmiku Województwa. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, tych komisji jest więcej, łącznie.
Tak, a to za chwilkę do tego dojdziemy, bo jest też wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu między innymi. O kulturze będziemy, mam nadzieję, zdążymy porozmawiać. Natomiast no o tym zdrowiu, no bo jak wiadomo, zdrowie ważne jest. Dosyć. Było, nie było. Natomiast chciałem zapytać o szpitale marszałkowskie. Chciałem zapytać, bo dodajmy też, myślę, że warto zaznaczyć, że koalicja PO-PSL rządzi w naszym województwie od lat 12. No i kwestią taką, którą bardzo żeście podnosili jako opozycja, krytykując działania zarządu województwa zachodniopomorskiego, no to była właśnie kwestia szpitali. Odnosił się do tych argumentów Andrzej Niedzielski z Platformy Obywatelskiej, szef klubu radnych w Sejmiku. Mówił tak: jeżeli spojrzymy na szpitale, to one przez 4-8 lat wyładniały, stały się przyjazne dla pacjenta, wybudowano nowe. Kwestia zarządzania jest kwestią osobną. O kwestię zarządzania wy żeście bardzo tutaj mocno podnosili, że wam się nie podoba to zarządzanie. Dodajmy jeszcze do tego, że 6 marszałkowskich placówek medycznych w zachodniopomorskim musi przygotować programy naprawcze. To jest informacja ze strony radioszczecin.pl. To jak to jest z tymi szpitalami? Dobrze jest, czy nie jest dobrze?
No, dzięki za pytanie. Ja myślę, że kluczowe jest właśnie to powiedzenie, że no ładnie jest. Tak, jest ładnie. Rzeczywiście jest ładnie, ładniej. Tylko pytanie, czy sednem służby zdrowia jest to, żeby było przede wszystkim ładniej. Jeżeli by się to bardzo dobrze pogodziło jedno z drugim, to znaczy i sposób zarządzania, i wynagradzanie dla kadry, i sposób traktowania pacjenta, i liczba kadry, która jest do obsłużenia, to bardzo dobrze, niech będą też ładne szpitale. Ale jeżeli jest tak, że bardzo duże inwestycje, tu mówię o konsolidacji szpitala Arkońska i Zdunowo.
Że znaczy najpierw była inwestycja w Zdunowie, a później okazało się, że są długie, więc połączone jest z Arkońską.
Ogromne inwestycje w perełkę, pięknie położoną, smaczek taki, że aż niektórzy mogliby mieć pokusę, żeby z tego zrobić coś prywatnego. Jeżeli ogromne inwestycje szły i kolejne sale operacyjne, przy czym nie mamy nic oczywiście przeciwko salom operacyjnym, ale efekt taki, że się okazało, że zadłużenie takie, że likwidacja, niby nie likwidacja, a konsolidacja. Podnosiliśmy bardzo mocno, że nie na tej zasadzie, nie w taki sposób, a że będą problemy, bo kadra w jednym miejscu jest płacona na jednym poziomie, a innym na dużo niższym, że będą napięcia,
konflikty.
I rzeczywiście tak to wszystko szło, ale ja przypomnę, że ta konsolidacja, ona nastąpiła już po tym, jak zmienione przepisy prawne przez rząd zablokowały możliwość prywatyzowania. A był taki jeden podmiot, którego tutaj nie będę wymieniała, który rodzi się ze Szczecina, który poprzechwytywał różne szpitale powiatowe w Polsce. Najpierw robił tam audyt, a potem jako podmiot dużo wiedzący o tych szpitalach wchodził w te szpitale.
Zarządzanie,
dużo tam żalów, dużo jest pretensji i przyszedł taki moment, kiedy się wręcz deklarowali ludzie z tej firmy, której nazwy nie powiem, że już dorośli do tego, żeby przejąć jakiś szpital wojewódzki.
Platforma Obywatelska mówi o tym, że no bo rząd, bo szpitale działają w trudnych warunkach, w zmieniającym się otoczeniu, no to też wpływa na ich wynik i na ich...
To tłumaczyć można różnie. W każdym razie, według starego powiedzonka, znajdź proporcjum mocium panie, tak? Znalezienie wyważenia i to zarządzanie, o którym był łaskaw powiedzieć pan radny Niedzielski, zarządzanie jest kluczem. Dobry szef wie, ile może sobie pozwolić na inwestycje, ale najpierw obsługując to, co jest najważniejsze, pacjent, personel, bo bez pacjenta dobrze zaopiekowanego, bez dobrze zaopiekowanego personelu, najpiękniejszy szpital będzie po prostu łakomym kąskiem dla kogoś, kto zechce go sobie
sprywatyzować. Czyli pani zdaniem te szpitale zachodniopomorskie zarządzane przez zarząd województwa nie były dobrze prowadzone?
Powiem przykład z ostatniej sesji, gdzie bardzo zdecydowanie przeciwko temu protestowałam, a wcześniej na komisji zdrowia. Szpital nasz wojewódzki Koszalin. Decyzja w ramach reorganizacji, restrukturyzacji, 8 łóżek internistycznych zlikwidowane będzie. Bardzo silnie tutaj protestowałam przeciwko temu.
A to uspokajano, że nie będzie, że te łóżka
tak,
zostaną.
Tak, nie, nie, no jednak to padło też na Komisji Zdrowia, że jednak będą zlikwidowane, a dramat jest taki, ponieważ łóżka internistyczne, ja przypomnę, że one też działają jako geriatryczne i osoby starsze, gdzie bardzo to jest taki trudne pole do działania służby zdrowia, bo tych osób jest starszych, schorowanych wielu, a to jest niskopłatna procedura, więc każde łóżko takie jest na wagę złota.
Pani jest też wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Mówiłem o tym, że też
i
wrócimy
do... Komisji Gospodarki Morskiej też.
Dobrze. Zatrzymajmy się na chwilę na kulturze. Kilka dni temu marszałek województwa Olgierd Geblewicz, tu czytam fragment publikacji z radioszczecin.pl z naszej strony, czyli marszałek Olgierd Geblewicz, dyrektor Centrum Witold Jabłoński, zwołali media, zainicjowali początek inwestycji wyburzeniem starego budynku na Łasztowni, gdzie ma stanąć morskie centrum. Nie ma jeszcze jednak nawet ogłoszonego przetargu na głównego wykonawcę zadania. Jak pani ocenia? Tutaj SLD, który jest również w opozycji, mówi, że to bareja.
Ja bym miłosiernie się nie pastwiła nad wielkim upodobaniem do PR-u, który jest czytelny. Ja już nawet na sesji zwracałam uwagę, że wywieszanie wielkiego billboarda, który promował marszałka, kiedy uczestniczył w Światowych Dni Morza,
ale to już nie ma tego billboardu,
Dni Morza,
bo wyburzyli ten budynek
centrum.
W końcu.
Więc no, dla mnie to jest sytuacja taka no, nieelegancka, kiedy w taki sposób robi się kampanię wyborczą. Ja powiem więcej, ile razy jadę, dużo razy jeżdżę przewozami regionalnymi, jak widzę przewijające się szybko informacje o działaniu naszego województwa i tam co chwila jest napisane tak. Marszałek dał, marszałek zdecydował, marszałek sfinansował.
No ale faktem, że marszałek te pociągi finansował.
Bardzo wszystko, ale nie, to chodzi o projekty różne społeczne, jakieś tam sołtys roku coś tam.
No kupił pociągi, no to z nich się promuje.
W każdym razie tak się to szybko przewija, że człowiek nie doczyta tego, co tak naprawdę działa, ale za każdym razem marszałek dał, sfinansował i tak dalej. Więc taka mega promowanie samego siebie, kiedy jest to decyzja wspólna, sejmikowa, zarządu, województwa, więc no patrzę na to, wolałabym, żeby dał duże środki, dużą energię skupić na dobrym zarządzaniu województwa, aniżeli na PR-ze. Mam nadzieję, że w ramach dobrej zmiany, a bardzo trzymam kciuki, żeby dobra zmiana wyszła, że te akcenty będą właśnie rozłożone bardziej prawidłowo.
No wy o tym mówicie, mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, że potrzebne jest współdziałanie samorządu z rządem, że jeżeli wygrają samorządowcy promowani przez Prawo i Sprawiedliwość, no to oczywiście to porozumienie na linii Warszawa i dany region będzie łatwiejsze. A ja bym chciał zapytać o to, co się może wydarzyć po wyborach, bo są różne sondaże, które dają wam przewagę, ale ta przewaga nie musi być wielka. Tu oczywiście zaczynamy gdybać, dzielić skórę na jeszcze nieupolowanym niedźwiedziu, no ale co by było, jeżeli, czy wyobraża sobie pani na przykład koalicję jakąś Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku?
Jestem w tej fortunnej sytuacji, że nigdy nie byłam we władzach politycznych. Jestem szeregowym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i radną, na miarę moich możliwości staram się być rzetelnie pracującą radną, więc jakby nie do mnie będzie układanie tych klocków. Natomiast to, co widzę na pewno, to wzorem naszych zachodnich sąsiadów, którzy mają swoje za uszami i nie za wszystko ich podziwiam, ale jeśli chodzi o umiejętność dbania o interes niemieckiej racji stanu, to są perfekcyjni. Ktokolwiek nie rządzi, ktokolwiek nie jest w opozycji, zawsze jednym frontem walczą o to, co jest ważne dla Niemiec.
Ale to na zewnątrz, a wewnątrz?
Na zewnątrz. Natomiast ja myślę sobie, że przy dobrym liderze ktokolwiek nie zostanie, z któregokolwiek ugrupowania się nie dostanie, że dobrzy liderzy poszczególnych klubów, jeżeli będą potrafili porozumieć się ze sobą w kluczowych rzeczach, to jesteśmy w stanie w różnych układach zadbać o polską rację stanu.
No właśnie,
i to jest bardzo ważne.
A propos liderów, marszałek województwa, jeżeli wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, bo słyszałem o trzech nazwiskach. Małgorzata Jacynowit, Paweł Mucha i Maciej Kopeć. Ale z kolei, jeżeli przykładowo wygrywa Piotr Krzystek jako prezydent Szczecina, no to jeżeli Małgorzata Jacynowit miałaby być marszałkiem, to sobie nie wyobrażam tego, a szczególnie na przykład przy koalicji PiS i bezpartyjni w sejmiku, co może by było.
Panie redaktorze, to
możliwe.
Co mogę powiedzieć, tak na 100%, że na pewno nikt nie wpadnie na pomysł, żeby, jeśli mi wyborcy zaufają, żeby
Przybylską
zrobić marszałkiem. To aha. Mogę panu na 100%.
Pani nie będzie marszałkiem,
mnie
to już
nie będzie.
Wiemy.
Natomiast mówiła mi ostatnio mądra i doświadczona politycznie osoba, że jest błędem typowanie marszałka, zanim zostanie ostateczne podjęcie decyzji przez wyborców.
No ale gdzieś tam wewnątrz rozmowy trwają, pani radna. Nie wierzę, żeby było inaczej.
Jako skromny, szeregowy członek Prawa i Sprawiedliwości o rozmowach nic nie wiem, tak? Nic nie wiem. Natomiast powiem inaczej.
Ale do skromnych, szeregowych członków nic nie dociera? Jakieś echa odbite od światła liderów?
Ja mogę powiedzieć, jako osoba, która od 3 lat patrzy na te rzeczy i patrzy do przodu i widzę bardzo polską rację stanu, czy się dostanę, czy się nie dostanę do sejmiku, to jest dla mnie kluczowe i wiem, że są potrzebni bardzo mocni specjaliści w różnych dziedzinach. Jak sobie wyobrażę na przykład Pawła Muchę z adwokatem Zbyszkiem Boguckim, jak tam we dwóch będą prawnych spraw pilnować. Jak
do tego, pan Bogucki, czyli inny wasz kandydat.
Jak, tak, tak. Jak do tego na przykład pani Ania Pawlak, która jest prawnikiem, socjologiem i specjalistą do spraw środków unijnych, jak się do nich dołączy. Jak się dołączą lekarze, którzy startują. Andrzej Subocz, Robert Pietras i różni
musimy
inni specjaliści.
Już kończyć, pani radna.
Mocna ekipa i ta mocna
Agnieszka
ekipa jest
Przybylska,
potrzebna.
Radna Prawa i Sprawiedliwości Zachodniopomorskiego Sejmiku, kandydatka z 6. miejsca.